Słyszałem kiedyś o pewnym kaznodziei, który stanął przed zborem, przed zgromadzonym ludem Bożym i wyciągnął rękę ze 100-dolarówką i powiedział: proszę, kto chciałby wziąć te 100 dolarów? Proszę bardzo. To było w biednym kraju. 100 dolarów to ogromna kwota dla tych ludzi. I jakoś tak siedzą te ludzie i nie biorą tej 100-dolarówki. Byli blisko i kobiecina jakaś dosyć uboga i jakiś mężczyzna i tak dalej. Dużo tych ludzi. I on tak stoi i mówi: proszę bardzo. Aż nagle gdzieś tam z tyłu mały chłopiec wyszedł, podszedł do tego kaznodziei. Kaznodziej dał mu 100 dolarów, schował do kieszeni i poszedł i sobie usiadł. I wszyscy: wow, czemu ja byłem taki głupi? Czemu nie wziąłem? Byłem dużo bliżej, mogłem wziąć. Czytałem kiedyś o pewnym dowódcy syryjskim, który miał na imię Naaman, który był chory na trąd, umierał. Było mu bardzo źle z tym wszystkim. I udał się w daleką podróż, aż do Jeruzalem. Nie dokładnie do Jeruzalem, do Judei, tam gdzie był prorok pański. I czytałem, że o mały włos by ten Naaman odjechał trędowaty w beznadziejną przyszłość swojego życia, coraz krótszego. O mały włos, ponieważ prorok powiedział mu, że ma pójść do Jordanu i 7 razy się zamoczyć w tym Jordanie. I ten wódz wielki, potężny człowiek, ważny dygnitarz, po prostu nie mógł tego przetrawić. Taką głupotę mam zrobić. Czego żąda ode mnie ten prorok? Przecież to nie ma tego w żadnym protokole zachowań międzynarodowych. Kto to wiedział, żeby coś takiego do takiego ważnego człowieka mu mówić, że on ma to zrobić? I całe szczęście, że ci słudzy uprosili tego Naamana, mówili: no jakby ci kazał prorok coś trudnego zrobić, no to wtedy byś może mógł mieć jakieś pretensje. Ale przecież to jest takie proste. No i się chłop ugiął wreszcie. I całe szczęście, że się ugiął, bo wyszedł i był już zdrowy. Chcę dzisiaj razem z wami przeczytać, słuchajcie, jedną, rozważyć razem historię z Nowego Testamentu, z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Otwórzcie swoje Biblię. Mam nadzieję, że dobry zwyczaj przynoszenia Biblii na nabożeństwo nie zamiera wśród nas, że mamy ze sobą Biblię. Otwórzmy 13 rozdział Ewangelii według świętego Jana. I będziemy czytać pierwszą część tego rozdziału, czytać, przerywać trochę i rozważać fragment, bowiem chcemy wziąć z tego rozdziału dzisiaj, dotrzeć do jednej prawdy. Jest tu wiele, Słowo Boże jest bardzo bogate, to oczywiste. Ileż jest mądrości w Słowie Bożym. Ile razy już czytaliśmy, rozważaliśmy ten rozdział i Pan do nas przemawiał. I wierzę, że dzisiaj też przemówi. I nawet nie mam takiego zamiaru, żeby tu całą prawdę Bożą z tego rozdziału wam przedstawić. Ale jedną myślą Duch Święty zapalił moje serce i chcę dzisiaj, byśmy do tego dotarli. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zatrzymajmy się na chwilę. Bo oto tutaj widzimy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest tuż przed odejściem z tego świata, tuż przed swoją męczeńską śmiercią. Już wie, że dłużej nie będzie z uczniami, że już dłużej nie będzie chodził po tej ziemi. Już wie, że tutaj już niczego więcej nie będzie robić. wie, że odchodzi. Można by powiedzieć, w takiej sytuacji Pan już by nie musiał nic robić. Już mógłby tylko usiąść, powiedzieć, ja już jestem stary, ja już nic nie mogę, ja już mnie już na nic nie stać. Niech inni robią, ja już swoje zrobiłem. Po cóż ja mam jeszcze coś robić? Zresztą w ogóle już stąd odjeżdżam, już stąd odchodzę. Już to w ogóle nie będę. Jakbym miał tu jeszcze żyć, mieszkać, pracować, no trzeba byłoby się jeszcze pokazać, trzeba by było jeszcze dbać o przyszłość i tak, ale ja już wyjeżdżam, nie chce mi się. Mógłby tak zrobić. Miałby przynajmniej jakby podstawę, żeby tak pomyśleć. Już stąd odchodzę, co ja tutaj więcej będę się wysilał. Mało tego, Pan Jezus wiedział, że w gronie uczniów jest zdrajca. Jest człowiek, któremu niektórzy to by nawet ręki nie podali. To jest zdrajca jeden. Idź sobie stąd. Albo ja z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Pan wiedział, że w gronie jest zdrajca. Przeczytaliśmy to. Widzicie tekst Słowa Bożego. To już byłby powód, że ja tu nie chcę nic robić. Ja tu nie czuję. Tu jest coś nie tak w tym zgromadzeniu. Ja tu się wcale nie będę angażował w cokolwiek, bo tutaj coś jest nie tak. Tu jest jakiś Judaszek. Co ja się będę wysilał w takim razie? Mógłby tak? Mógłby, miałby przynajmniej jakiś powód. Poza tym chcę wam powiedzieć, czy podkreślić to, cośmy przeczytali, że Jezus Chrystus to wszechmogący Bóg, to najwyższy. Niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć, powiada Słowo Boże. On wiedział, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Triumfator, Pan Panów, Król Królów, Najwyższy. On wiedział, kim jest. On wiedział, że nie musi przez to, on nie musi sobie zaskarbiać, zapracowywać pozycji. On miał tę pozycję. Był najwyższy. Królem był, Panem całego Wszechświata, Synem Bożym. I to wszystko, słuchajcie, wcale nie zatrzymało naszego Pana przed tym, co zrobił. Oto mamy do czynienia ze zdumiewającym gestem Pana Jezusa. Umywanie nóg dla gości, którzy się schodzili na jakąś wieczerzę, to była powinność sługi. Najzwyklejszego sługi, nawet niewolnika takiego rzeczy samej, który miał tam w przedsionku czekać na przychodzących gości, pochylać się i umywać im stopy, wycierać, żeby mogli wchodzić do sali. To była czynność dla niewolnika, dla sługi. To była też robota mało przyjemna i estetyczna. Domyślacie się, prawda? Mam nadzieję, że na tyle wyobraźni macie. Żony wiedzą, jak mogą nogi z ich mężów, albo bracia wiedzą między sobą, jak nogi czasem potrafią, jak jest gorąco i jak jest, wiecie, po całym dniu. No to jakie to nieprzyjemne jest. Myślę sobie, jak ja miałbym nogi umywać mojemu bratu. O, to nie było takie przyjemne zajęcie, jak on gdzieś był tak ze 2 metry obok mnie, to już nie było przyjemne. Wyobraźcie sobie. A ci uczniowie najwidoczniej nóg nie umyli. Tam nie było, to było specjalne spotkanie, tylko w gronie uczniów Pana Jezusa. Nie było tam niewolnika żadnego, który by im nogi poumywał. Więc może nawet by nieprzyjemnie tam pachniało w tej salce. Bo żaden oczywiście z uczniów nie wpadłby na głowę, na taki pomysł, żeby umyć nogi. Nie wierzę w to, że Pan Jezus umywał umyte nogi. Nie wierzę, że to było tak, jak papież, wiecie, złota miska, jakieś i tak wszystko wypachnione, wypsikane tam wszystkimi różnymi tam dezodorantami i on umywa nogi raz w roku jakiemuś tam diakonowi. To było prawdziwe. Tam wierzę, myślę, że tam prawdziwie było nieprzyjemnie. Te nogi nie było przyjemnie umywać. I Pan Jezus bez oglądania się na pomoc, na przykład przy wycieraniu, nie powiedział: Piotrze, skocz po miskę i przynieś tutaj wody nalej. A ty, Tomaszu, weź ręcznik, będziesz tu wycierał po mnie. Nie zorganizował, jakiś mało zorganizowany był Pan Jezus, wszystko sam robił. Przecież mógł ich wszystkich zmontować i ustawić w szeregu i jeden drugiemu by poumywali i by było pięknie, byśmy mieli świadectwo wspaniałej współpracy. A on sam nalał wody, wziął prześcieradło, przepasał się, pochylił się, umywał i sam wycierał im te nogi. Myślę, że to była sytuacja dosyć krępująca dla uczniów, prawda? No jest to krępujące. To jest krępujące, kiedy ci ktoś do nóg zaczyna tam zaglądać. Widzi te pazury nieobcięte w porę. Znam jednego brata, który jak wyrusza w podróż, zawsze sobie nóżki myje i paznokcie obcina, bo mówi, jakby był wypadek, to jak ja będę wyglądał gdzieś tam w szpitalu, czy gdzieś będą mi patrzeć na te moje pazury. I dba o to. I chwała mu za to, bo to jest słuszne. To było krępujące dla uczniów. Myślę, że oto Pan Jezus, ich mistrz, coś takiego zaczyna robić względem nich. Ale właśnie tutaj docieramy do tego sedna, o co chodzi w tej całej do tej myśli, którą chciałbym dzisiaj Wam przedstawić. Otóż Pan Jezus miał na celowniku Piotra, apostoła. Coś chciał z tym apostołem zrobić. Jeśli będziecie uważni, jeśli będziecie podążać za mną, to uchwycimy dzisiaj tę prawdę i ona będzie ważna dla nas, dla naszego życia duchowego. Pan miał na celowniku Piotra. Wcale mu o te nogi nie chodziło, wcale mu nie chodziło o całą tą całą otoczkę. Chodziło mu o serce Piotra, o jego duszę, o jego charakter, o jego postawę. Ten charakter Piotra był na celowniku Pana i dlatego teraz czytajmy dalej wersety od 6 do 11. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Oto mamy właśnie apostoła Piotra. Pan podchodzi do apostoła Piotra, być może jako do pierwszego z apostołów podszedł do Piotra, bo wiecie, że Piotr dosyć był wszędzie pierwszy, więc możliwe, że i tak w tym wypadku było. W każdym bądź razie Jezus podchodzi do Piotra, a Piotr wyraża pewien sprzeciw. Przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. Piotr miał w sobie coś takiego. Miał taką pewną cechę charakteru, że on wiedział, co można, a czego nie można, co należy, a czego nie należy. On nawet swego czasu Pana Jezusa, jak wiecie, upominał i mówił: Co Ty mówisz, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Potem, kiedy Pan Jezus już wzięty został w górę, mamy apostoła Piotra, który w domu Ananiasza modli się i Pan chce go posłać do domu Korneliusza. I Pan wsyła to prześcieradło pełne zwierząt i mówi: Stań, Piotrze, zabija i jedz. A Piotr co wtedy mówi? O, jest, tak, tak, Panie. On mówi: Nie, przenigdy, Panie. Zobaczcie, jakie zestawienie dwóch słów. Panie, co to znaczy? Pan to Pan. Jak Pan, to tylko można powiedzieć: Tak jest, Panie. Jeśli mówię: Panie Jezu, to wyznaję, że On jest właścicielem moim, Panem mojego życia. Jest władcą, któremu jestem obowiązany poddać się całkowicie. A Piotr mówi: Przenigdy, Panie. To chociażby już nie mówił Panie. Ale jeśli mówi Panie, no to nie przenigdy. Widzicie, w nim była pewna cecha charakteru, On sam decydował, że kogoś do czegoś dopuszcza albo nie. On się zgodzi albo się nie zgodzi, żeby coś zrobić. Tutaj widać ten problem z tak zwanym charakterem człowieka. To był charakterny brat. To był brat, który miał swoje, on wiedział. I oto jakby w imię szacunku do Pana niezdolny jest podporządkować się Panu. Nie chce się podporządkować. Pan Jezus do niego podchodzi, a on jakby syknął. Nie, nie, nie. Nie mówimy, że on Pana nie kochał. Nie mówimy, że Pana nie szanował. Nie, nie. On kochał i szanował Pana. I myślę, że to był ten motyw, dla którego jemu się zrobiło tak niezręcznie, tak mu nie pasowało to, że się postawił i powiedział: nie, przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. I faktycznie cała przyszłość Piotra zawisła na włosku. Ktoś by powiedział, to taka prozaiczna sytuacja, historia, a co tam, umył czy nie umył? Dajmy spokój. Przecież, Jezu, daj spokój, co ty to będziesz? Nie chcę to, nie, niech chłop siedzi z tymi nogami brudnymi. Chcę to podejdzie, nie chcę, to nie podejdzie, nie będzie miał umytych nóg. Ale to tak nie było. Pan postanowił, wiecie, wycelowo jak snajper, w ten jeden punkt, w tę cechę charakteru apostoła Piotra i nie ustąpił, nie dał. Taki jest nasz Pan, że nie powiedział: o sorry Piotrze, nie chcesz, to nie. Nie zrobił tak. Zaczął naciskać. Bo Pan nie zgodzi się nigdy na to, żeby jego sługa, jego uczeń, wiecie, zrobił po swojemu, żeby został z tą cechą charakteru. Człowiek musi się stać jak dziecko, powiada Pismo Święte. Musicie się stać jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego. Musicie być ugięci. Kiedy ja mówię do małego Jakuba, czy mówię, wyciągam ręce i mówię: chodź do mnie, to on wyciąga ręce z radością. On nie mówi: a co mi dasz, albo coś tam. On po prostu z radością wyciąga rękę. Jeśli bym to samo chciał zrobić z moim Tomkiem, no to on już wtedy... To nie pasuje mu to. No to już... Ale małe dziecko, ono jest, wiecie, jakie jest. Ono nie stawia żadnych warunków. Ono nie ma swoje. Ale jak już zaczyna rosnąć, to zaczyna mieć swoje i ten charakterek się pojawia. I Pan Jezus, widząc tę cechę Piotra, nie ustąpił i, jak czytaliśmy, zaczął argumentować. Jakby podkreśla, czy to wydarzenie, tę chwilę, ten mały akt podnosi do niezwykłej rangi, bo oto co mówi: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Będzie, no ludzie, to aż o to tu chodzi? To zwykłe umycie nóg, to zwykłe pozwolenie, dopuszczenie Pana, to zwykłe ugięcie z mojej woli, to dopasowanie się oznacza aż tyle? No przecież tu nie chodzi o jakąś teraz teologię. My nie rozważamy historii, czy Kościół wschodni, czy zachodni, czy z łaski, czy z uczynków i tak dalej. Nie o to tu chodzi. Tu tylko chodzi, żeby moje nogi umyła. Ja nie chcę się zgodzić na to, bo mi to nie pasuje. Taka ważna rzecz? Tak, taka ważna, bo to sam Pan przyszedł do ciebie, Piotrze, i chce coś zrobić z tobą. Chce coś zrobić dla ciebie. Chce, bo On tak chce. Nie dlatego, że ty Go prosiłeś, nie dlatego, że ty wysłałeś petycję, nie dlatego, że się żaliłeś, czy coś tam. On tak chce, a ty masz teraz się na to zgodzić. Jeśli nie, mówi Pan, to nie będziesz miał działu ze mną. O, to wielka sprawa. Oczywiście my znamy odniesienie teologiczne też do tego sformułowania. Bo żeby mieć dział z Panem, to trzeba dać Mu się omyć Jego świętą krwią, trzeba do Niego przyjść w pokorze, trzeba się zgodzić, przyjąć każdy Jego warunek. Wtedy mamy dział z Panem Jezusem. Ale tutaj tej teologii jeszcze nie ma w takim wymiarze. Tutaj Pan Piotrowi po prostu w bardzo życiowej, konkretnej sytuacji tłumaczy: Piotrze, tu się rozgrywa coś ważnego. Ty tu stoisz, nastroszyłeś się, nie chcesz mnie dopuścić do swoich nóg. Ja ci usługuję, usługuję innym. I ty tu przez tą swoją postawę możesz coś utracić, nie będziesz miał działu ze mną, bo z takim charakterem, z taką postawą nigdzie nie dojedziesz, nigdy nie będziesz, nie uznasz mnie jako pana prawdziwie. Zawsze ty będziesz panem, przynajmniej pół na pół, przynajmniej trochę chociaż, nie? Tutaj się rozgrywa to, czy ty się ugniesz, czy twoja się wola ugnie, czy nie. Jeśli się nie ugnie, nie będziesz miał działu ze mną. A to Piotr wtedy, o to aż chodzi? O, no to wszystko, to ręce i nogi i głowę. Wyobraźcie sobie, taki ekstremista. Jak teraz nie chciał, to teraz by chciał, żeby go, to też można sobie wyobrazić, polewać go głowę, mu myć ręce, myć, no to jeszcze gorzej by było, jeszcze niezręczniej. Pan Jezus przestrzega Piotra. Piotrze, ty widzisz, znowu chcesz po swojemu. Ty chcesz tak, jak ty byś chciał, tak jak tobie by pasowało. Ty teraz się przerzuciłeś w drugą stronę i chcesz, żeby zrobić coś inaczej niż ja ci tutaj mówię, bo ja ci chcę nogi umyć tylko. A ty już teraz w drugą stronę i ty żądasz wszystkiego. Kto jest umyty, nie ma potrzeby, żeby się mył, tylko nogi, bo cały jest czysty. To jest oczywiste. No, zajmujemy się twoimi nogami tylko. Nie cały, nie tak dużo, ale też ani trochę mniej. Tylko tyle, ile ja sobie życzę. I Pan Jezus też jeszcze, jakby żeby przekonać Piotra, poza tym, że podkreśla rangę tego momentu i że chce tylko tyle, ile on chce, a nie ile Piotr chce, jeszcze zmusza Piotra do pewnej autorefleksji nad sobą, bo oto mówi: wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Tutaj w tym gronie jest ktoś, kto nie jest okej. I myślę sobie, że Piotr w tym momencie zaczął, a może to ja, jak się tu tak stawiam? Może to ja, jak się nie chcę tak podporządkować? Może Pan o mnie w tej chwili myśli? Jest ktoś, kto nie jest w porządku. A ja tu walczę z Panem. Nie! Tak! Ja tu po swojemu chcę robić różne rzeczy. A Pan mówi, tu jest ktoś nie w porządku. Więc Piotr ugiął swą wolę. Ugiął swą wolę. Piotr ma dział z Jezusem, bo Jezus mu umył wtedy te nogi. Piotr już przestał się stawiać. Nagiął swą wolę do woli Pana, chociaż wcale nie leżało to w jego charakterze, chociaż wcale mu się to nie podobało. I czytamy dalej od 12 wersetu. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, kto go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, lecz niech wypełni się pismo: ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Wielka prawda na sam koniec. Ale po pierwsze, zwróćmy uwagę na następującą rzecz. Że Pan Jezus przez tę historię i te słowa, które wypowiedział po umyciu nóg uczniów, daje nam do myślenia, czy chce, byśmy mieli świadomość, że w gronie naśladowców Jego zawsze będą tak zwani honorowi ludzie. Tacy z własnym, wiecie, z własną ambicją, z własnym poglądem. Tacy, którzy wiedzą, jak trzeba i nikt im nie będzie mówił. Takich będziemy mieli zawsze pośród siebie, tak jak i Pan Jezus miał w gronie swoich uczniów, którzy sami ci nóg nie umyją, ale też nie dopuszczą, nie pozwolą, nie zgodzą się, żebyś ty im umywał. Oni mówią, ty swoje, ja swoje. Cię nie dopuszczam, nie chcę, żebyś mi to robił. I sami też nie są chętni, żeby innym usługiwać, żeby pochylić się nad innym, żeby ugiąć swoją wolę do woli innych. A Pan Jezus, jak przeczytaliśmy, po to stworzył tę okoliczność, tę historię. To w ogóle zrobił. Naraził tych uczniów na taki wysiłek, wiecie, na takie nadwyrężenie ich emocji i tak dalej, żeby dać nam przykład do naśladowania. Ja, Pan i Nauczyciel, dla was to zrobiłem, a po to zrobiłem, żebyście wy sobie nawzajem nogi umywali, żebyście nawzajem o siebie się potroszczyli. Oczywiście nie myślimy tutaj, nie wierzymy tak w naszym zborze, że chodzi o dosłowne umywanie nóg, żebyśmy miski tu przynieśli na nabożeństwie albo odwiedzali się nawzajem i żebyśmy sobie nogi umywali w tym sensie dosłownym, bo żyjemy w innej kulturze i w naszych warunkach się takich rzeczy tak nie robi. Ale umywanie nóg to będzie synonim postawy sługi, chęć usłużenia drugiemu w tym, co jest mu potrzebne, co jest dla niego miłe. Pan żąda, Pan chce, byśmy Go naśladowali, żebyśmy taką postawę przyjęli względem siebie. Skoro On Najwyższy to zrobił dla ciebie i dla mnie, skoro On się pochylił, skoro Jemu nie było trudno tym uczniom swoim nogi umywać, to my powinniśmy względem siebie chętnie to robić. I trzecia ważna tutaj myśl to to, co jest w 20 wersecie. Jakby przeniesienie, delegowanie tego autorytetu na innych. Powiedział Pan Jezus, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. Jeśli przychodzi do ciebie dziecko Boże, sługa Boży, przychodzi do ciebie brat albo siostra w Chrystusie, to masz go przyjąć tak, jakby to sam Pan Jezus przyszedł do ciebie. To masz zareagować, ugiąć swoją wolę, dopasować się, przyjąć taką postawę, której oczekiwał Pan Jezus od Piotra. Żebyś nie mówił, no jakby sam Pan Jezus przyszedł, to ja bym to zrobił, bym się zgodził na to. Ale toż to tylko ty jesteś. Toż to tylko ty, Heniu. No to co ty? Ja się nie będę tobą przejmował. No co tam? Toż to ludzie tylko. Pan Jezus mówi, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje. Znaczy, jak nie przyjmuje tego, kogo pośle Pan Jezus do ciebie, jak nie przyjmujesz, to Pana Jezusa nie przyjmujesz, prawda? Jest to jasne? Zgadzacie się z tym? Logiczne? A kto mnie przyjmuje, powiedział Pan Jezus, przyjmuje tego, kto mnie posłał, czyli Ojca, Boga Najwyższego. Więc trzeba naginać swoją wolę, bracia i siostry, do woli innych. Taka jest tutaj lekcja Słowa Bożego. Tę przynajmniej dzisiaj pragnę z całego serca nam dzisiaj przekazać. Trzeba uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Trzeba skłaniać się do niskich, jak Słowo Boże nam mówi. Mieć tę gotowość, tę postawę. Jeżeli ty, bracie albo siostro, czegoś ode mnie oczekujesz, jeżeli zależy ci na tym, jeżeli mnie prosisz, jeżeli mówisz o tym, jeżeli to sygnalizujesz, zrobię to chętnie, z miłości, ze względu na to, że kocham Pana Jezusa, że Go uznaję. I Jego Słowo mówi, że jeśli ktoś przyjmuje tego, kogo Pan Jezus pośle, to samego Pana Jezusa przyjmuje. No to ja właśnie chcę, jak samemu Panu Jezusowi, chcę być Ci uległy, chcę być chętny, chcę moją wolę nagiąć do Twojej woli. Bracia i siostry, podsumujmy to nasze dzisiejsze rozważanie. Każdy człowiek ma w sobie pewną sztywność charakteru, prawda? Każdy człowiek z natury. Dlatego schodzimy sobie z drogi, Dlatego unikamy niektórych tematów. Dlatego nawet mąż i żona czasem nie rozmawia o pewnych rzeczach, bo wiedzą, że jak sobie tak siedzą i nic nie mówią, to jest okej. Ale jak zaczną tak rozmawiać o pewnych szczegółach, to już tak nie będzie wcale miło. Bo każdy z nich wie swoje, ma swoje doświadczenie. U ciebie w domu to tak było, ja wiem, ale u mnie było inaczej. I się zaczyna. Każdy ma w sobie takie... Nosi, jak to kiedyś Mirek Kulec powiedział, taki majestat. I jak dwa majestaty się zetkną, to już jest kłopot. Czasem jeden drugiemu radzi. Na razie lepiej z nim o tym nie rozmawiaj. Poczekajmy trochę. Czasem, kiedy chcemy kogoś pozyskać dla Pana Jezusa, mówimy... No, trzeba bardzo umiejętnie to zrobić, żeby on się nie zraził, bo jak mu powiesz, że on musi swoje grzechy wszystkie wyznać Bogu, to się on obruszy. To na razie nie ruszaj grzechu. Na razie mów o tym, że Bóg go kocha, że wszystko, bo już wiemy, że tam jakiś majestat siedzi i nie wolno mu tam za bardzo powiedzieć, nie? Bo może się urazić. Tak czasem mówimy przez ogródki, schodzimy z drogi, niektórych rzeczy przez całe lata nie poruszamy. Niekoniecznie tylko dlatego, że się boimy, ale dlatego, że kochamy, że nie chcielibyśmy urazić, nie chcielibyśmy stracić, nie chcielibyśmy coś przerwać i tak dalej. Bóg zna nasze motywy, ale tak czy owak, no... Boimy się naruszać tę cechę. Ale Pan Jezus nie będzie przy nas chodzić na paluszkach, jak my chodzimy obok siebie często. Czyżby ten, który wiedział wszystko o człowieku, nie wiedział, że w Piotrze jest taka sztywność i że jak podejdzie z tą miską do Piotra, to Piotr skoczy i powie: o nie, przenigdy, nie. Czyżby nie wiedział? Wiedział. I zobaczcie, nie minął łukiem Piotra i podszedł do następnego, bo żeby nie ruszać tego Piotra, on niech lepiej siedzi, dobrze, że jest w gronie uczniów, nie ruszajmy go. Nie, ja myślę, że Pan Jezus jak nawet umywał innym, to już tylko myślał, kiedy do tego Piotra dojdzie. Albo pierwszy poszedł do tego Piotra, bo on miał na celowniku tę sprawę. Chciał się z nią zmierzyć, chciał Piotra z tego wyleczyć, mu to uświadomić. No. I my powinniśmy być tego świadomi, że jeśli jest w nas ta cecha i ona nie została jeszcze poddana pod śmierć Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze nie została ukrzyżowana ta cecha w nas, to Pan Jezus już namierza ten, co i ma taki celownik dobry i zobaczysz, że może jeszcze tej niedzieli albo w poniedziałek, albo może już parę razy celował, jak wiesz, i nie ustąpi. Bo to jest coś, co nie może pozostać w sercu prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Jak Pan, to Pan. Bycie uczniem wymaga ugięcia woli. Wymaga ukorzenia się. Uczeń, no, jeśli chce być normalnym uczniem, no musi się dopasować do nauczyciela. To chyba oczywiste. Teraz uczniowie na początku roku szkolnego dostali plan zajęć. Widziałem, jak mój syn ten plan sobie tam układał. I myślę, że żadnemu normalnemu uczniowi do głowy by nie przyszło, że a co mi tam ten plan, co mi nauczyciel daje? Ja chcę sobie inaczej zaplanować tydzień. Nauczyciel mówi, lekcja będzie w środę o 18:00. A uczeń mówi, a ja nie, mi nie pasuje. Ja sobie co innego w tym czasie będę robił. Wyobrażacie sobie takiego licealistę, który mówi, ja będę sobie kiedy indziej chodził do szkoły. I już jest w poniedziałek, godzina 18:00, bo on wtedy ma czas, przychodzi, a ci z tej ochrony mówią, a ty czego tutaj? Ja do szkoły przyszedłem, bo ja mam swój plan. Ja po swojemu robię. No głupota totalna. Ale powiedz, czy czasem ty tak nie robisz w sensie duchowym? Pomyśl, czy takiej głupoty nie popełniasz, kiedy ty po swojemu chcesz różne rzeczy robić. Normalny uczeń nie pisze swojego planu zajęć. On się dopasowuje. I uczeń Jezusa Chrystusa, dziecko Boże, kto chce wzrastać, kto chce iść dalej w Bożej szkole, kto chce przechodzić do następnej klasy, kto chce podobać się swojemu nauczycielowi, kto chce dostawać piątki, ten musi się ugiąć w tym duchowym sensie pod wolę Pana, pod wolę tych, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa prowadzą służbę, tych, którzy sobie nawzajem mają usługiwać, bo jesteśmy członkami jedni drugich, powiada Słowo Boże, i mamy się do siebie dopasować. Pan oczekuje od nas, że będziemy chętnie wyciągać do siebie pojednawczą rękę. Jest w nas taka sztywność względem siebie też, że my on mi tak zrobił, że ja pierwszy ręki nie wyciągnę. On mi tak zrobił, że tak łatwo mu nie przepuszczę. To znowu pojawia się ta nasza sztywność charakteru. To, że co my myślimy. Pan mówi, przebacz. Piotr mówi, czy aż do 7 razy mam przebaczyć mojemu winowajcy? I tak już, znowu ten Piotr widzicie. A Pan mówi, Piotrze, nie mówię ci do 7, ale 77 razy. Bez końca, Piotrze. Pan tego oczekuje. Wiecie, kiedy człowiek nosi tę swoją godność, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy nawet małe dziecko, to bardzo przeszkadza. Pamiętam nieraz takie sytuacje w takich różnych domowych, rodzinnych okolicznościach, kiedy się dwóch chłopaków wzięło za łby, tam się pokłócili. I rodzice wtedy reagują. Chodźcie tutaj, pogodzić się tu szybko, podać sobie rękę i się pogodzić. I jak to bywało czasem? Jak malutkie, to jeszcze, to tak, to dobrze już, to, bo rodzice chcieli i oni chętnie to zrobili. Ale jak już tak 8-9 lat, to już tak, już podszedł, no bo już widział, ojciec pasiora szykował, no to poczuł. Przepraszam. I tak. Jakim wzrokiem. Już było widać, jakie to jest przebaczenie. A już starszego, takiego w ogóle 15 lat, 20, broń Boże, nie stawiaj w takiej sytuacji, bo jeszcze sam możesz oberwać. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. A Pan oczekuje od nas względem siebie, bracia i siostry, postawy jak małych dzieci, żebyśmy mogli się uściskać, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, przepraszam, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, cieszę się, że Cię widzę, wybaczam Ci, chcę znowu iść dalej, nie chcę nosić w sercu, chodź. I zobaczcie, jak w takich sytuacjach często jest nam trudno. Jak szybko nam się pojawia, no dobra, tylko żeby więcej tak nie było. No dobra, ale ty tak ciągle robisz. I już się rozpada to, bo my mamy w sobie ten majestat, bo nam jest ciężko, bo nam to w ogóle, a co tam będę się z facetem tam, że tak powiem, ściskał. Nie, ja nie lubię tego. A Słowo Boże inaczej nas uczy. Żebyśmy okazali sobie serdeczność, żebyśmy byli dla siebie mili, uprzejmi, żebyśmy chętnie wyciągnęli rękę, żebyśmy się przywitali, żebyśmy, nawet Słowo Boże w wielu miejscach mówi o pocałunku świętym, to teraz wiadomo, że trudno ryzykować, ale na pewno taką postawę trzeba mieć, tak Słowo Boże mówi. I słuchajcie, przechodzimy teraz do sprawy duchowej, bardzo ważnej sprawy duchowej. Mianowicie chcę poruszyć kwestię prostolinijnego przyjęcia Jezusa do serca. To jest to, o co chodzi najbardziej we wszystkim. Że człowiek, czy stary, czy mały, czy wykształcony, czy prosty, każdy potrzebuje gardłowo przyjść do Jezusa i poprosić Go o zbawienie, poprosić Go o to, żeby zamieszkał w moim sercu, żeby mi przebaczył moje grzechy, żeby mnie wziął w swoje ręce i poprowadził. Każdy człowiek tego bardzo potrzebuje. Ale dla wielu ludzi to jest zbyt proste i banalne. Co tak zwyczajnie, co Ty chcesz ode mnie? Co Ty? Nie będę się ośmieszał. Mówimy, pomódl się prosto swoimi słowami. Poproś Pana Jezusa, aby Ci przebaczył i żeby wszedł do Twojego serca, bo to jest podstawa, to jest początek. Pan chce tego od każdego człowieka, żeby miał taki moment, taki akt w swoim życiu, akt poddania, wyznania grzechów, wyznania wiary w Jezusa. Tego Pan oczekuje od każdego w tej sali, kto jeszcze tego nie zrobił. Ale ludzie mówią, co ty, nie będę się jakąś modlitwą ośmieszał. Przecież jeszcze się coś... A kto to w ogóle będzie mi tu mówił, że ja mam się tak modlić? Ja wiem, co ja mam robić, mówi natura człowieka. Ona się nie chce dopasować. Ona chce po swojemu. Ona chce jakieś, żeby to było tak nie wiadomo jak mądre i tak dalej. Ale jeśli mówię ci dzisiaj w imieniu Pańskim, jeśli nie ugniesz swojej woli przed Wszechmogącym Bogiem, jeśli nie ugniesz swojej woli przed tym, kto ci mówi, że powinieneś tak zrobić, czy to jest twój własny syn, czy twoja córka, czy to są twoi rodzice, czy twoja babcia, czy twój dziadek, jeśli tak ci mówi, że masz to zrobić, to masz tak zrobić, bo to sam Pan mówi do ciebie i pokazuje ci drogę zbawienia. Jeśli tego nie zrobisz, usztywnisz się, nie będziesz miał działu z Jezusem. Ostrzegam cię w imię Boże dzisiaj. Pan oczekuje, żebyś się zachował jak dziecko, żebyś przyjął Jezusa prosto, własnymi słowami, zapraszając Go do swojego serca. Wyjątkowy test przechodzą chrześcijanie, jeśli chodzi o modlitwę w obcych językach. Duch Święty daje szczególny dar do tego, żeby ten, kto uwierzył w Jezusa, mógł się modlić. Mógł się modlić w takich sferach, w których normalnie rozum nie sięga. I co robi jeden czy drugi chrześcijanin? Co? Ja mam tak mówić, co nie wiem, co mam mówić? Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam mówić. Ja tylko będę mówił to, co ja wiem, co mój rozum mi podpowiada. Nikt mi nie będzie... Tak mam paplać? Bo dla kogoś takiego to jest paplanie. On mówi, on się wzdraga na myśl o tym, że miały pozwolić, żeby jego usta mówiły rzeczy niezrozumiałe dla niego. To jest test. Mówię ci, jeśli się nie staniesz jak dziecko, jeśli się nie poddasz Duchowi Świętemu, twoja modlitwa zawsze będzie lądować po 3 minutach w nicości. Twoja modlitwa nigdy nie sięgnie wyżej niż do twojego sufitu 2,50 nad głową. Twoja modlitwa nigdy nie poszybuje w przestworza, których nie znasz i nigdy nie pojmiesz rozumem. Tylko Duch Święty cię tam poprowadzi. Ale Pan mówi, oddaj mi swój język. Oddaj mi swój język. Musisz ugiąć swoją wolę. To nie będzie według twoich warunków. To nie będzie tak, jak ty chcesz. To będzie tak, jak Pan chce. Chyba, że wcale nie będzie. Nie będziesz miał działu w ogóle w tym, co jest Boże. Chciałbym jeszcze wiele rzeczy mówić, ale wiem, że to już najwyższy czas kończyć. Bracia i siostry, Pan nieraz stawia nas w niezręcznej sytuacji, aby się rozprawić z pewną sztywnością naszego charakteru. Rodzący się w nas opór, jak u Piotra, to bunt nieskruszonego serca, to pomruk starej natury, która ostrzega, by jej nie drażnić, bo ona tego bardzo nie lubi. Na szczęście Duch Święty, jak Pan Jezus Piotra, doprowadza nas do zbawiennego ugięcia woli. Jest stara pieśń w śpiewniku Pielgrzyma, o ugnij mnie jak zboża łan. Autor tej pieśni, Philip Bliss, człowiek, który żył w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Bóg go obdarzył wielkim talentem, by pisać pieśni chrześcijańskie. Jest mi bliski, ponieważ nawrócił się do Pana Jezusa, gdy miał 12 lat. Ja też wtedy poznałem Pana Jezusa. Przeżył ten człowiek tylko 38 lat. Zginął razem z żoną w wypadku kolejowym, w katastrofie, bo pociąg, którym jechali do Chicago, wpadł na taki most, który się załamał pod pociągiem i tam obydwoje zginęli, razem z setką innych ludzi. Ale chociaż tak młodo umarł, 38 lat, to już wcześniej przeżył bardzo wiele z Bogiem. Napisał ponad 80 hymnów, które dzisiaj chrześcijanie na całym świecie śpiewają. I napisał tę pieśń. Ugnij mnie, jak zboża łan poranku wiewem, Panie, gniesz. Tak tchnieniem ducha swego mnie w pokorze świętej pochyl też. A jeśli krnobrne serce me nie podda się, gdy działa duch zastępów, Panie, w mocy przyjdź, co pyszne zniszcz i rozbij w puch.